słowo, które będę dzisiaj czytał, ma związek z tym, co on mówił, z tym, co on przekazywał dzisiaj w swoim świadectwie, w jaki sposób Bóg w Duchu Świętym przez Słowo go przemieniał. Dlatego chcielibyśmy czytać Pismo Święte, Słowo Boże. Będę dzisiaj czytał raczej wyjątkowo z trzech miejsc. Będę czytał z Ewangelii Marka i z Ewangelii Łukasza. Najpierw będę czytał z Ewangelii Marka z 4 rozdziału, kilkanaście wierszy. Najpierw przeczytam od 1 do 9, potem od 13 do 20, a potem od 26 do 29. Ewangelia Marka, 3 rozdział, będę czytał od 1 wiersza, będę czytał w przekładzie Biblii Warszawskiej. I znowu począł nauczać nad morzem i zeszło się do niego mnóstwo ludzi, tak iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu, a cały lud był na lądzie nad brzegiem morza. I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach. I tak mówił do nich w kazaniu swoim. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, jedno padło na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. To jest 13 wiersz i niżej. I rzekł im, nie rozumiecie tego podobieństwa, jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan, wybiera słowo zasiane w nich. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku, łuda, bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I teraz od 26 wiersza. I mówił, tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta, on zaś nie wie jak, bo ziemia sama z siebie owoc wydaje. Najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie, a gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, by nadeszło żniwo. I jeszcze jedno miejsce, zapisane w Ewangelii Łukasza, w rozdziale 13, będę czytał od 6 do 9 wiersza. Łukasz 13 rozdział, czytam od 6 wiersza. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje. A tamten odpowiadając, rzecze, panie, pozostań jeszcze ten rok, Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Do tego miejsca przeczytałem takie 3 podobieństwa. To są takie podobieństwa rolnicze. Gdy Pan Jezus przemawiał do ludzi, to mówił więcej takich tu podobieństw. Mówił to podobieństwo o pszenicy i konkolu. Mówił również podobieństwo o ziarnie gorczycznym. Gdy tłumy były wokół Pana Jezusa, to Pan Jezus do nich mówił. On z nimi rozmawiał. On im przekazywał coś. I coś, co jest takie bardzo znamienne i bardzo ciekawe, to to, że Pan Jezus przemawiał do nich w podobieństwach. Co to znaczy, że przemawiał w podobieństwach? To znaczy, używał obrazów, które były powszechnie znane, które ludziom się bardzo dobrze kojarzyło. Ludzie mieli wówczas skojarzenia, że on mówi o rzeczy, którą ja znam, którą ja dotykam, z którą ja mam kontakt. I w ten sposób Pan Jezus właśnie mówił te przypowieści, jak ja to mówię, te podobieństwa rolnicze. Dzisiaj mamy pewien problem. No bo dzisiaj kto z nas widział siewcę, który sieje? Jeśli już, no to widzimy traktor, potężny traktor, który ma za sobą potężny siewnik, ileś tam ma tych wyjść z tego siewnika, że on za jednym razem potrafi ogromny obszar zasiać. Dlatego my dzisiaj, w dzisiejszych czasach, czytając Pismo Święte, mamy czasami problem ze zrozumieniem. Ze zrozumieniem, o czym tak naprawdę jest mowa. My musimy mieć tą świadomość, że Pan Jezus mówił do ludzi ponad 2000 lat temu i mówił ich językiem, ich obrazami. Ale to słowo zostało dla nas, abyśmy i my go czytali i abyśmy starali się zrozumieć. Trzy przypowieści, o których tu mówiłem, które przeczytałem, one mówią o siewcy, one mówią o ziarnie, one mówią o jakimś drzewie. Gdybyście, kto z was ma Biblię w przekładzie warszawskim, to możecie to zobaczyć, bo ja takiej Biblii używam. Jest taki znaczek na pierwszej stronie. Jeśli macie Biblię, to spójrzcie, bo możeście jeszcze tego nie oglądali. Tam jest siewca, który sieje. Przynajmniej tak jest w przekładzie w egzemplarzach Biblii tu warszawskiej, że tam jest nawet taki obraz. Człowiek czasami patrzy i się nie zastanawia. Co te trzy podobieństwa chcą nam przekazać? Ja chciałbym je w jakiś sposób, może to trochę dziwne, ale chciałbym je najpierw spróbować podsumować, a potem się zastanowić nad każdą z nich. Gdy spojrzymy na te trzy podobieństwa, to możemy je podsumować tak, jak zrobił to Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Jana w rozdziale 4, kiedy rozmawiał z Samarytanką, a potem przyszli uczniowie, którzy przynieśli mu jeść, którzy przynieśli mu jedzenie, a on im zaczął mówić o tym, że jest już czas żniwa, a potem mówi tak, inny sieje, inny żnie. Mówił, jest czas siania, jest czas żniw. I mówi do uczniów, wy teraz uczestniczycie w żniwach, chociaż ktoś inny wcześniej zasiał i wyście może nawet go nie znali. To jest taki obraz, który Pan Jezus przedstawił uczniom, który i do nas dzisiaj przemawia. Inny sieje, inny żnie. To nie są te same funkcje. To nie są te same rodzaje działalności, czy właściwie służby, gdybym chciał użyć bardziej biblijnego języka. To był Pan Jezus Chrystus, to były Jego słowa. A teraz spójrzmy na słowa apostoła Pawła. Chciałbym, żebyśmy je przeczytali. Jeśli macie Biblię, to również patrzcie w Pismo Święte, pierwszy list do Koryntian, apostoła Pawła, trzeci rozdział. I przeczytam trzy wiersze, w których moglibyśmy zobaczyć, w jaki sposób apostoł Paweł podsumował te trzy podobieństwa. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, trzeci rozdział, czytam od 6 do 9 wiersza, słowa apostoła Pawła, które brzmią tak. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy zaś rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na bardzo szczególne słowa, które apostoł Paweł skierował do zboru, do ludzi nowozrodzonych, którzy byli w Koryncie. Ja zasadziłem, ja Paweł zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawe sformułowanie. Jak gdyby takie trzy funkcje, trzy zadania, trzy aktywności. Sadzenie, podlewanie i wzrost. Ale spójrzmy, że kiedy apostoł Paweł to pisał, to w wierszu 7 powiedział bardzo szczególną rzecz. A zatem ani ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa jest czymś, ale Bóg, który daje wzrost. Kiedy apostoł Paweł pisał o swojej służbie, kiedy pisał o służbie Apollosa, to na co zwracał uwagę? Na Boga. Na Boga, który jest autorem, który jest sprawcą i dokończycielem wiary. Kiedy Filip mówił swoje świadectwo, ja to tak zrozumiałem i myślę, że wszyscy żeśmy tak to zrozumieli, że tym, który go zmieniał, tym, który inicjował w nim coś, który aktywował, był sam Bóg. On mówi, że on próbował, ale jemu się nie udawało. Miał świadomość, on chciał, żeby to było zasadzone, on chciał, żeby było to podlewane, ale dopiero wtedy, kiedy Bóg się dotknął, kiedy Bóg w jego umysł włożył to pragnienie, te słowa, które sam ze zdziwieniem tu wypowiadał, to dopiero wtedy zaczęło się coś dziać. To są te świadectwa, które mnie wzruszają, bo widzę, że to Bóg działał. To nie, że jakiś człowiek go przekonał, że ktoś mu coś tam, że go namówił, naciągnął na coś, w jakiś sposób przekonywał, ale tak jak to Filip mówił, on sam próbował, koledzy próbowali, inni próbowali, ale kiedy Bóg zaczął działać, to wtedy zaczęło się coś dziać. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, który sadzi, ten, który podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze. Chciałbym o tym jeszcze dzisiaj więcej mówić. I kiedy chciałbym iść troszkę dalej, a więc są te trzy przypowieści. Są słowa Pana Jezusa, inny sieje, inny żnie. Są słowa apostoła Pawła, ja zasadziłem, Apollos podlał, a Bóg dał wzrost. I idźmy teraz troszkę dalej, krok dalej. List do Efezjan, 4 rozdział. Chciałbym przeczytać jeden werset, jedno miejsce, które pójdzie o krok dalej. List do Efezjan, 4 rozdział i 11 werset, 11 i 12 werset. Które brzmią tak. I On, to znaczy Pan Jezus Chrystus, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Jaki związek jest tego, co mówiłem wcześniej, z tym, co przeczytałem teraz? Mamy tą świadomość. Pan Jezus Chrystus ustanowił pewne służby, pewne usługiwania, które są w Kościele. I w tym wierszu 11 czytamy o 5 takich służbach. Ja chciałbym się skupić na 3 ostatnich, jako że one są najbardziej aktywne w dzisiejszych czasach. One najczęściej tu występują, a to jest służba ewangelisty, pasterza i nauczyciela. Apostoł Paweł mówi, że te służby ewangelisty, nauczyciela i pasterza albo pastora, gdybyśmy chcieli to bardziej w stronę tu dzisiejszego słownictwa czy nomenklatury, to są służby, które Pan Bóg ustanowił, które Pan Jezus Chrystus ustanowił w społeczności. Po co? Po to, aby dzieło Chrystusowe mogło się rozwijać. Aby dzieło Chrystusowe, które zostało rozpoczęte, mogło być dalej aż do momentu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, aż do momentu naszego spotkania z Jezusem Chrystusem. A więc służba ewangelisty, pasterza i nauczyciela. I ktoś by mógł tak się zapytać, ale jaki to ma związek z tymi 3 podobieństwami, które przeczytałem? A więc ma duży związek i chciałbym się nad tym teraz wspólnie razem z wami zastanowić. Wracam teraz do tych 3 podobieństw, które przeczytałem, mając cały czas na myśli to zdanie, które wypowiedział apostoł Paweł. Ja zasadziłem, czy zasiałem, Apollos podlał, ale wzrost dał Bóg. I spójrzmy na te trzy aktywności. Sadzenie, sianie, podlewanie i wzrost. Wzrost dał Bóg i tak jak to powiedział Paweł, wzrost jest najważniejszy, dlatego że jest Bożym dziełem. Ta druga przypowieść, którą przeczytałem, to był 4 rozdział od 26 do 29 wiersza. Ona nam właśnie pokazuje tą Bożą część, tą boską, tą nadnaturalną część, której człowiek nie jest w stanie wykonać. Przeczytam to jeszcze raz. I mówił Pan Jezus Chrystus, tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca do ziemi. A więc Pan Jezus zaczął od tego, że to człowiek rzuca nasienie do ziemi. I w ten sposób przyznał, potwierdził, że zadaniem człowieka jest rzucanie tych nasion, jest sianie. Ale spójrzmy dalej. Ale czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie? A więc ten, który sieje, człowiek, który to zasiał, czy on śpi, czy wstaje w nocy, czy we dnie, czy czytamy w wierszu 27, nasienie kiełkuje i wzrasta, on zaś, czyli siewca, czyli ja i ty, my, którzy tu siejemy, nie wie jak. Chciałbym, żebyśmy zwrócili na to baczną tu uwagę. A czy on śpi, czy wstaje w nocy, czy we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta. Nasienie kiełkuje i wzrasta. Jest to coś niesamowitego. Spójrzmy do listu apostoła Piotra, dlatego że apostoł Piotr kilkadziesiąt lat później odniósł się właśnie do tego nasienia. Do tego nasienia, o którym mówił Pan Jezus Chrystus. Czy człowiek śpi, czy nie śpi, to nasienie kiełkuje i wzrasta, a potem wydaje owoc. W pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w 23 wersecie, apostoł Piotr odnosi się do tego obrazu nasienia i mówi w ten sposób. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, czytam 23 werset, który brzmi tak. Jako odrodzenie nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. W tym miejscu już widzimy to tak bardzo mocno i tak bardzo jednoznacznie, że apostoł Piotr idzie za słowami Pana Jezusa Chrystusa i mówi, że to nasienie, o którym on mówił, Pan Jezus Chrystus, to jest nasienie nieskazitelne. To jest nasienie święte. To jest Boże Słowo, które żyje i trwa. Bracia i siostry, szanowni słuchacze, miejmy to na uwadze. To ziarno, które się sieje, ziarno Słowa Bożego, Pisma Świętego jest ziarnem nieskazitelnym. Jest ziarnem, które jest wieczne, jak przez Słowo Boże, które żyje i trwa. I w tym miejscu ta przypowieść pokazuje nam na prymat Boży w tym wszystkim. To, że siejemy, to nie znaczy, że my jako ludzie chcemy kogoś przekonać, ale to sianie jest sianiem Słowa Bożego. Jest tym wiecznym ziarnem, tym nieskazitelnym ziarnem, które ma w sobie moc, bo to jest Słowo Boże, bo to jest Słowo od Boga. Tak więc tym, który sprawia, że to ziarenko, to nasienie zaczyna kiełkować, zaczyna żyć, jest sam Bóg. I to Bóg daje wzrost i tego musimy mieć świadomość. Ta świadomość jest bardzo silna, dlatego że ta świadomość mi podpowiada, że nasze zgromadzenie, że zbór, że Kościół to nie jest klub, to nie jest jakieś stowarzyszenie czy związek, ale to jest ciało Pana Jezusa Chrystusa. To jest wynik tego świętego nasienia, które zakiełkowało i wzrosło w moim i w twoim sercu, w moim i twoim wnętrzu. I dlatego tu jesteśmy, bo jesteśmy złączeni przez Pana Jezusa Chrystusa. A więc to, co chciałem tu podkreślić jeszcze raz. Paweł zasadził, Paweł zasiał, Apollos podlał, ale wzrost dał Bóg. Czyli ta przypowieść, którą przeczytałem jako środkową, jako drugą, ona nam pokazuje, że tylko i wyłącznie Święty Bóg daje ten cudowny wzrost, nadnaturalny wzrost i sprawia, że z nasienia staje się roślina, roślina, która zakwita, roślina, która owocuje i jest gotowa do żniwa, aby przyszli ci żniwiarze i mogli wykonać swoją pracę. A więc to jest pierwsza przypowieść. A teraz spójrzmy na drugą przypowieść, którą przeczytałem w Ewangelii Łukasza w rozdziale 13. Ona ma taki tytuł w Biblii Warszawskiej, Podobieństwo o drzewie figowym. A więc to też jest taka przypowieść rodzaju, że tak się wyrażę, tu rolniczego. Też mówi o tym, że ktoś kiedyś zasiał to nasienie tej figi, że ta figa zaczęła rosnąć, stała się drzewem i naturalną rzeczą jest, że jako drzewo powinno przynosić owoce. W wierszu szóstym, to jest 13 rozdział Łukasza, czytamy tak i powiedział im podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. A więc to jest obraz, który pokazuje nam na to, co dzieje się dalej z tym nasieniem. Z tym nasieniem, które zostało zasiane i zaczyna wzrastać. Staje się rośliną, krzewem, drzewem, w zależności od tego, jakie jest to nasienie. I tutaj w tym podobieństwie Pan Jezus użył przykładu drzewa figowego. I mamy tutaj taki dialog. Dialog dwóch osób. Człowiek, który był właścicielem winnicy i miał to figowe drzewo, ale też ten drugi to był winogrodnik, czyli ten, który pracował w tym ogrodzie, w tej winnicy. I to mamy też pewien obraz, który się odnosi do duchowego życia. Ludzie w tamtym czasie bardzo dobrze znali te obrazy, bo to było codziennością, że oni widzieli te winnice, które były ogrodzone, które miały tam określone wyposażenie. Właściciele tych winnic zatrudniali ludzi do tego, aby pracowali w tych winnicach po to, aby mieć owoce, aby mieć z tego produkcję i aby z tego żyć. Było to zupełnie normalne. No i teraz Pan Jezus używa tego codziennego obrazu, aby coś szczególnego pokazać. A więc pewien człowiek miał winnicę i miał tam też to figowe drzewo. I po jakimś czasie przychodzi i patrzy, to drzewo owszem, jest ładne, rośnie ładnie ma piękne liście, ale mówi tak, przyszedł szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. W wierszu siódmym tam czytamy w ten sposób, że już tak trzeci rok jest. Więc ten właściciel przychodzi do tej winnicy już po raz trzeci i znowu nie ma tego owocu. I on się zdenerwował. Jest to bardzo normalne, bo kiedy ktoś miał winnicę, czy ma dzisiaj pole, które obsiewa, czy obsadza, to w naturalny sposób oczekuje tego owocu. Nie ma tego owocu. I właściciel, który dla mnie to jest obraz Boga, mówi do tego winogrodnika, wytnij je. Po co ono mi tu zajmuje miejsce? Wiecie, to jest bardzo taka trudna przypowieść, taka bym powiedział, no taka no niezbyt przyjemna, dlatego że tak mile nie brzmi. No weź wytnij to drzewo. No ktoś by tak powiedział, no tyle się starałem, no to drzewo już tak długo rośnie, ma takie piękne liście, cień daje. Ja bym go miał wyciąć. My czasami jako ludzie mamy takie uczucia, takie przekonanie, coś co jest w nas. Wytnij. I wtedy popatrzmy na winogrodnika, co on robi, jak on reaguje. On mówi w ten sposób, wiersz ósmy, a tamten odpowiadając rzecze, Panie, pozostaw je jeszcze ten rok. Panie, pozostaw je jeszcze ten rok. Ten winogrodnik prosił o miłosierdzie, prosił o zmiłowanie nad tym drzewem i mówi do właściciela, daj mu jeszcze jedną szansę. Daj mu jeszcze jeden rok, może coś się zmieni. Wiecie, dla mnie to jest przepiękny obraz. To jest obraz podlewania. To jest ten obraz, o którym mówił tu apostoł Paweł, Ja zasadziłem, Apollos podlał. Co ja rozumiem przez podlewanie w tym momencie? Czytajmy jeszcze raz ten wiersz ósmy. A tamten odpowiadając rzecze, Panie, pozostaw je jeszcze ten rok. A więc zmiłuj się, okaż mi miłosierdzie. Ale spójrzmy na to, że to miłosierdzie, to zmiłowanie nie jest pasywne. Ono nie jest pasywne, ale ono jest tak bardzo aktywne. I zobaczmy, o co chodzi w tym ósmym wierszu. Aż je okopię i obłożę nawozem. No takie bardzo przyziemne rzeczy. Ktoś z nas, kto nie miał czy ogrodu, czy pola, no może nawet nie wie tak dokładnie o co chodzi, ale tu mamy tak napisane, aż je okopię, czyli aż spulchni tą ziemię wokół tego drzewa i aż tam da jakiegoś, no dzisiaj by tak ludzie powiedzieli, nawóz sztuczny, no tam jest to napisane troszkę inaczej, bo chodziło bardziej o naturalny nawóz. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli na ten obraz. Niesamowity obraz. Panie, okaż zmiłowanie jeszcze ten rok, a ja je okopię i obłożę nawozem. Co to znaczy okopywać i obkładać tu nawozem? Wcześniej takżeśmy czytali, że Pan się zdenerwował i mówi, wyrzuć je, wykop je, zlikwiduj je. To jest taki obraz gniewu Bożego i chciałbym, żebyśmy spojrzeli do pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, żebyśmy mogli zobaczyć na ten obraz, że Pan kazał to wyciąć, że to wcale nie jest takie przyjemne. Jeśli ty czy ja, jeśli my będziemy bezowocni, to możemy spotkać się z gniewem tu naszego Pana, bo nasz Pan oczekuje ode mnie, od ciebie owocu. Spójrzmy, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 10 rozdział i werset 22, który mówi tak, jest to co prawda tu wyrwane z kontekstu, ale jest to mniej więcej ten sam kontekst, co z tym drzewem figowym. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 10 rozdział, 22 werset, który mówi tak. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu, czyśmy mocniejsi od Niego? A czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Spójrzmy, że to figowe drzewo, które nie przynosiło owocu, w jakiś sposób wzbudziło gniew właściciela. Pan się pogniewał i mówi, wytnij go. To jest taki obraz, który jest dla nas takim troszkę ostrzeżeniem. Czy my przynosimy owoc? Czy my, jako ludzie wierzący, jako naśladowcy Pana Jezusa Chrystusa, jesteśmy owocnymi? Ale spójrzmy, że był ten winogrodnik, był ten, który chciał pomóc, był ten, który chciał temu zapobiec i mówi, Panie, zostaw to jeszcze ten rok. No i teraz spójrzmy, jaki to ma związek z tym, co przeczytałem wcześniej, że Pan Jezus Chrystus powołał ewangelistów, nauczycieli i pasterzy. Ja widzę w tym przykładzie dwie funkcje. Pasterza i nauczyciela. Ziemię obkopię i obłożę tu nawozem. Takie dwie czynności, dwie różne czynności. Najpierw, tak mówi ten winogrodnik, okopię tą ziemię. Okopię tą ziemię wokół tego drzewa. Może tam są jakieś kamienie, może tam są jakieś chwasty. Trzeba coś z tym zrobić. Spójrzmy, bo to jest obraz, a spójrzmy, jak to wygląda w duchowej tu rzeczywistości. List do Hebrajczyków, 3 rozdział i 13 werset, który jest takim obrazem tego, co właściwie rzeczywistością tego obrazu od okopywania. 3 rozdział i 13 wiersz listu do Hebrajczyków. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Aby nikt nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Oszustwo grzechu, grzech może sprawić w twoim życiu, że ziemia wokół tego twojego drzewa staje się twarda. Staje się zatwardziała. Dlatego potrzebujemy napominania wzajemnego, aby nikt nie popadł w zatwardzenie. okopywanie tego drzewa. Okopywanie tego drzewa, właśnie ten pasterz. Pasterz jest tym, który okopuje to drzewo, żeby ta ziemia była spulchniona, żeby ta woda, żeby te składniki odżywcze mogły tam wpłynąć. To jest napominanie. To jest napominanie tu wzajemne i to jest ta rola, która przypada pasterzom. Ale jest tam jeszcze jedna rola. Okopię i obłożę nawozem. W jaki sposób byśmy mogli popatrzeć na to obkładanie tu nawozem? Spójrzmy list do Hebrajczyków, 10 rozdział. Chciałbym dalej tą myśl kontynuować. I w liście do Hebrajczyków w rozdziale 10, w wierszu 25 mamy taki troszeczkę obraz, który pokazuje nam, czym jest to nawożenie, to obkładanie nawozem. Wierzę, że każdy z nas, my jako Boże dzieci, zresztą też o tym wspominał Filip, kiedy zaczął czytać Pismo Święte, to ono zaczęło do niego przemawiać. On się zaczął nim karmić. To było jak ten nawóz, który zaczął powodować jego wzrost. Ale to jest ta osobista społeczność, którą mamy. Ale oprócz tej osobistej społeczności my potrzebujemy również tego zewnętrznego zasilania tego tu nawozu. I to jest funkcja nauczycieli. To są nauczyciele, których powołał Pan Jezus Chrystus, aby dodatkowo nauczali. I spójrzmy list do Hebrajczyków, 10 rozdział i 25 werset, który brzmi tak. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzimy, że się ten dzień przybliża. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych. Co to ma wspólnego z tym nawożeniem, z tym, co ja mówiłem? Ano bardzo dużo. Dlatego, że kiedy jesteśmy razem, czy w niedzielę, czy w środę, kiedy mamy nauczanie Słowa Bożego, nauczanie Pisma Świętego, wówczas to jest to nawożenie. To jest to obkładanie tym nawozem, aby ten wzrost był pełniejszy. Dlatego i to podobieństwo jest tak bardzo ważne. Bo mówi nam o tej odpowiedzialności, która jest dla tych, którzy zajmują się duszpasterstwem i którzy zajmują się nauczaniem. To jest ta pomoc, aby to drzewo zaczęło owocować. Dlatego Pan Bóg używa takie służby. Pan Bóg używa takich ludzi. I to, co mówił apostoł Paweł, ja zasadziłem, Apollos podlał. A więc mamy tą czynność podlewania, tego uzupełniania, żeby to mogło dalej wzrastać i w efekcie przynieść owoc. A więc mamy już jakby dwie rzeczy. Ja zasadziłem, Apollos podlał, Bóg dał wzrost. Już żeśmy mówili o tym, że Bóg daje wzrost. Przed chwilą żeśmy mówili o podlewaniu, a teraz chciałbym mówić o zasadzaniu czy o zasiewaniu słowa. I to jest ta pierwsza przypowieść, którą przeczytałem, nad którą chciałbym jeszcze spędzić kilka minut. To podobieństwo o siewcy jest w Mateuszu, Marku i Łukaszu. Co ciekawe, kiedy byśmy zobaczyli do Ewangelii Mateusza, to tam mamy napisane podobieństwo o czworakiej roli, natomiast u Marka i Łukasza mamy już taki podtytuł, podobieństwo o siewcy. Z pewnością słyszeliśmy wiele kazań już tu na ten temat, jestem o tym przekonany. Wiele kazań na temat gleby, na temat czterech tu rodzajów gleby. Ja dzisiaj chciałbym się skupić na siewcy. Chciałbym się skupić na tym, który sieje, który rozsiewa. I wspomnę no to jeszcze raz, że mamy dzisiaj no troszkę problem, dlatego takich klasycznych siewców, którzy byli 2000 lat temu, dzisiaj już w zasadzie nie ma, bo zastąpiła to mechanizacja i automatyzacja. Ale mówiłem też, że na pierwszej stronie Biblii Warszawskiej mamy taki piktogram, gdzie widać no tego siewcę. No ten siewca to jest człowiek, który ma właściwy ubiór. To jest człowiek, który miał taką sakwę przewieszoną przez siebie, przez kark. I tutaj w tej sakwie ona zwykle była miękka. Miał to nasienie przygotowane i on brał garść tego nasienia. On szedł i on po prostu siał. On to robił w ten sposób. Takie było jego zadanie w tamtych czasach. I to on robił. I to jest coś, co również jest pięknym zobrazowaniem pracy ewangelizacyjnej. Pracy, kiedy rozsiewa się Boże Słowo, kiedy zwiastuje się to Boże ziarno, które zostało nam dane. I również ta służba, ta funkcja ma swoją specyfikę. Każda służba ma swoją specyfikę i chciałbym się bliżej teraz przyjrzeć specyfice siania. Jak to wygląda z tym sianiem, jakie jest zadanie siewcy, na co on musi zwracać szczególną uwagę. Jeśli chodzi o siewcę, pierwsza rzecz, która jest tak bardzo ważna, to ziarno. Ziarno jest pozyskiwane wcześniej. Ziarno jest właściwie przygotowywane, ziarno jest właściwie obrabiane i ziarno jest właściwie przechowywane. A więc pierwszą rzeczą, od której trzeba zacząć, jest ziarno. Gdybym może chciał to od razu przenieść na tą duchową sferę, najważniejsze jest moje, twoje duchowe przygotowanie, abym ja sam mógł poznawać i doświadczać mocy tego słowa, aby to słowo, aby to ziarno było we mnie, aby ono we mnie żyło, abym ja go przechowywał, aby ono było w odpowiednim stanie i abym go miał w dostatecznej ilości. W Ewangelii Łukasza jest tak napisane, wyszedł siewca, aby siać swoje ziarno. Tam jest to podkreślenie, że siewca siał swoje ziarno. To, które już było u niego, to, które on przyjął i zaakceptował. Jeśli chcesz zwiastować komuś, jeśli chcesz rozsiewać to ziarno, to najpierw sam musisz poznać właściwości tego ziarna. No musisz zobaczyć, że to nie jest zwykłe ziarno, ale to jest Boże Słowo, które jest ponadczasowe, które jest wieczne, które daje wieczne życie. A więc pierwszą rzeczą jest odpowiednie ziarno. Ziarno, które zostało pozyskane we właściwy sposób, jest właściwie oczyszczone, właściwie przygotowane, właściwie obrobione i właściwie przechowywane. A więc to jest pierwsza rzecz. My musimy mieć właściwe ziarno, które będziemy siali. Druga rzecz również, no tak bardzo ważna, to jest taka, że to ziarno musi być przygotowane na odpowiednią porę i na odpowiednie miejsce. Ziarno musi być na odpowiedni czas i miejsce. Co ja przez to rozumiem, wiemy nawet, bo myślę, że jest to dla nas rzecz ogólnie znana, że w naszym kraju się sieje na jesień bądź tu na wiosnę. Ale czy na jesień, czy na wiosnę używa się innego ziarna? To jest inne ziarno o troszeczkę innych tu właściwościach. Również to, co jest no tak bardzo ważne, musi ono być przystosowane do danego rodzaju gleby, jako że gleby są bardzo różne. No i teraz spójrzmy znowu, jak byśmy to mogli przetransponować na naszą duchową sferę. Prawdą jest, że mamy głosić wszystkim. Mamy głosić wszystkim i wszędzie. Ale prawdą też jest, że w zależności od miejsca, gdzie głosimy, w zależności od ludzi, którzy mają tego słuchać, to ziarno może być troszeczkę inne. Ono może troszeczkę inaczej wyglądać. Gdybym to chciał w jakiś sposób obrazować, to spójrzmy, gdy apostoł Paweł był w Grecji, w Atenach, na Areopagu, on, używając ziarna Słowa Bożego, powoływał się na historię ich tu filozofów. On w jakiś sposób nawiązał do ich kultury, do ich intelektu, do ich zamiłowania. Dlatego to jest tak bardzo ważne. W zależności od czasu i w zależności od, w zależności od pory i w zależności od miejsca musi być odpowiednie ziarno przygotowane. Trzecia rzecz, która jest również tak ważna odnośnie siewcy, to jest taka, że siewca pracuje cyklicznie. Siewca nie pracuje jednorazowo. To nie jest jednorazowy zryw, ale on to robi na jesień i na wiosnę, bo wtedy jest czas siania i on to rok po roku powtarza. On się tym nie męczy, bo on wie, że to jest czas siania. Teraz jest jesień, ja mam siać to ozime ziarno. A potem jest wiosna i ja mam siać to ziarno, które jest wiosenne. I robię tak każdego roku w pewnym cyklu. Traktuję to jako coś normalnego. No co ja chcę przez to powiedzieć, że siewcą nie jest się na jeden sezon, ale siewcą jest się na długi okres czasu. I podobnie jest z sianiem tu Bożego Słowa. To nie jest jednorazowa tylko akcja, ale to jest coś, co trwa, coś, co jest cykliczne. A więc to już mamy trzecią rzecz, która jest związana z sianiem. Spójrzmy na czwartą rzecz, również no, tak bardzo ważną, która się wiąże tak bardzo ściśle z tą przypowieścią. Wierszu czwarty rozdział, czwarty wiersz brzmi tak. A gdy siał, padło jedno tu, drugie tam. Spójrzmy, że siewca ma wyznaczone tu zadanie, określony obszar, określone pole. To może być jego, to ktoś mu mógł tu powierzyć i on ma, no powiedzmy, 3 hektary, które ma obsiać. I on sobie nie wybiera z tych 3 hektarów, tylko to jedno miejsce, gdzie ta ziemia wydaje mu się taka najbardziej żyzna i urodzajna. Ale on idzie i sieje. On idzie i sieje. I tak jak mamy w tej przypowieści, czasami podejmuje ryzyko, bo jakieś ziarno spada na drogę. Bo jakieś ziarno pada między kamienistą glebę. Bo jeszcze inne ziarno pada na glebę, gdzie jest mnóstwo chwastów. On się tym aż tak bardzo nie przejmuje, no, że tak powiem, ale on po prostu idzie i sieje, bo takie jest jego zadanie. Powiem tak kolokwialnie, może siewca nie wybrzydza, ale powierzony mu teren cały obsiewa ziarnem, który ma. Ziarnem o odpowiedniej tu jakości, o odpowiednim tu rodzaju. A więc nie wybrzydza. Podejmuje ryzyko, nawet na kamiennym gruncie sieje. I ostatnia rzecz, gdybym jeszcze chciał to przetransponować, no oczywiście na to duchowe życie, to głosić tu należy wszędzie, we wszystkich miejscach, które są nam powierzone. Nie pamiętam, czy ostatnim razem, czy poprzednio, tutaj jeden z braci miał takie świadectwo, stąd jest z Jastrzębia i tak mówił, że była taka dzielnica, do której absolutnie tu nie chciał iść, bo to nie ma sensu, bo za duże ryzyko. No, nie wiem, czy to pamiętacie, było to albo miesiąc, albo 2 miesiące temu. I to jest też taki obraz, że my nie wybieramy sobie, że tu tak, a tu nie, bo tu by mogli mnie nie przyjąć, a tu mnie lepiej przyjmą, prawda? A więc to jest kwestia tego obszaru, który trzeba zasiać, i który się wiąże z pewnym ryzykiem, że może coś się nie udać. I ostatnia rzecz, taka może zaskakująca, ale siewca ma jedną bardzo ważną świadomość, jedno bardzo ważne przekonanie. On nie jest od przemian w tej glebie. On nie jest tym, który orze. On nawet nie jest tym, który bronuje. On po prostu sieje. Jego zadaniem jest sianie, a ktoś inny zajmuje się przygotowaniem gleby. Ja się przyznam, że długo tego tu nie rozumiałem. Ale w tym podobieństwie to bardzo jasno widać. On przechodził przez kamienistą glebę i nie narzekał. Nikt tu nie zorał, nikt tu nie wybrał tych kamieni. On po prostu siał. Bo wie, że obróbką gleby zajmuje się kto inny. Bo wie, że jego zadaniem jest sianie. Siewca wie o tym, gdybym to teraz znowu przenosił na duchową sferę, że on tylko sieje. Ale tym, który sprawia, że to nasienie zaczyna kiełkować, zaczyna wzrastać, jest Bóg. Jest ktoś inny. To nie jest jego zadanie. I w ten sposób chciałem, żebyśmy popatrzyli właśnie na te przypowieści, właśnie pod tym kątem. I chciałbym jeszcze przeczytać 2 miejsca z Pisma Świętego, które tak bardzo mocno nas raz no, zachęcają tu do tego siania, a 2, które mówią o tej również odpowiedzialności, która jest za sianie. Pierwsze miejsce, które jest zapisane w 2 liście apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 5, wiersz 20. mówi tak. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział i 20 werset. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. I to jest to zadanie, które właśnie spoczywa na ewangeliście, na tym, który sieje. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Pojednajcie się z Bogiem. Mam tą świadomość, że czas przemija i trzeba już kończyć. Co jest ważne w tych przypowieściach, w tych podobieństwach? To nas uczy różnorakiej służby. Bracia i siostry, to są słowa Pana Jezusa Chrystusa, to są słowa apostoła Pawła, apostoła Piotra, to są słowa tych, które są zapisane w Piśmie Świętym. Są różnorakie służby. Dzisiaj mamy taki czas, ostatnie cztery dni, że jest to działanie w Katowicach, w Kiszowcu. Tam jest ten proces siania. On wcale nie jest łatwy. On jest trudny, bo albo było bardzo gorąco, albo lało. Przeciwności są zawsze. Czasami ta ziemia jest kamienista, zachwaszczona, ale Pan Bóg mówi, jesteś siewcą, to masz siać. To jest twoje zadanie. Dlatego chciałbym zachęcić każdego z nas do modlitwy. Do modlitwy, abyś w swoim własnym życiu odkrył to, jaką służbę Pan Bóg ma dla ciebie. Co Pan Bóg tobie przeznaczył. Apostoł Paweł w tym trzecim rozdziale pierwszego listu do Koryntian mówi tak, albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Chciałem cię zapytać tak na koniec, czy jesteś Bożym współpracownikiem? Czy współpracujesz z Bogiem? Czy pracujesz, funkcjonujesz dla Boga? Czy też jesteś takim bardziej widzem, który się temu wszystkiemu przygląda, czasami pochwali, czasami skrytykuje, ale generalnie jest z boku? Apostoł Paweł mówi, że mamy być Bożymi współpracownikami. Czy tym, który sieje, czy tym, który obkopuje, czy tym, który obkłada nawozem. Naszą rzeczą jest współpracować z Bogiem, a Bóg daje wzrost, a Bóg czyni to, czego my nie jesteśmy w stanie czynić. Bądźmy otwarci i módlmy się, aby Bóg otworzył nas, abyśmy wiedzieli, co naprawdę mamy dla Niego robić, dla Jego chwały, aby i nasze życie było życiem owocnym. Amen.